Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
Historia bez 48 godzin, czyli jak telewizja wystraszyła się materiału o UFO. Jest to niezwykła historia całej serii przypadków bliskich spotkań z UFO w Meksyku, zainicjowanych przez ludzi. Zapis wydarzeń, w trakcie których NOLE odpowiadały na sygnały z Ziemi. Wszystkie zdarzenia zarejestrowały profesjonalne kamery telewizyjne. Sensacyjny materiał na bardzo mocny program. A mimo to telewizja postanowiła nie pokazywać nagrań i schować je głęboko w archiwum. Dziś w Radiu Paranormalium prezentujemy raport w tej sprawie sporządzony przez badacza UFO Wayna Petersona. Oto jego treść. W 1992 roku dr Stephen Greer, przewodniczący Centrum Badań nad Inteligencją Pozaziemską, w skrócie CSETI, oraz zespołu badawczego przeżył spotkanie z trzema obiektami lecącymi w formacji trójkąta równoramiennego po nocnym niebie, które reagowały na wysyłanie przez zespół błysków i sygnałów świetlnych w Gulf Breeze na Florydzie. Tego lata w Alton Burns w Anglii dr Greer oraz kilku członków CSETI Rapid Mobilization Investigative Team, grupa badawcza o szybkiej mobilizacji, w skrócie RMIT, spędziwszy wcześniej noc na zroszonym deszczem polu, z niewielkiej odległości obserwowali spektakularne manewry dużego okrągłego statku powietrznego. W lutym 1993 roku pięciu członków CSETI, przebywając wówczas w Meksyku, widziało przelatujący kilkaset yardów od nich wielki trójkątny pojazd, który zawisł w powietrzu i nieomal wylądował, przez ponad 20 minut wdając się w interakcję z zespołem badawczym. To właśnie CSETI, międzynarodowa organizacja stawiająca sobie za cel ustanowienie światowej, pokojowej, obywatelskiej inicjatywy dyplomatycznej z mieszkańcami naszego wszechświata, uznała, że przytłaczające udokumentowane dowody oraz doświadczenia jej członków sugerują, że Ziemia odwiedzana jest przez ludzi z innych światów i że nadszedł czas, aby ludzie mieszkający na Ziemi powitali ich, nie żywiąc przy tym lęku i nie strzelając ani nie zaprzeczając ich istnieniu. CSETI posiada ponad 20 rozsianych po całym świecie grup roboczych, zajmujących się pracą polową zmierzającą do ustanowienia kontaktu z pozaziemską inteligencją. CSETI dokumentuje swoje działania, aby pomóc w edukowaniu ludzi na Ziemi w kwestii stanu swojej misji. Zgodnie ze swoją filozofią, CSETI zezwoliło ekipie News Show 48 Hours, nadawanego przez CBS, aby towarzyszyła RMIT 20 marca 1994 roku, by pokazać CSETI swojej widowni, gdy ta wykonywała badania w czasie rzeczywistym na obszarze góry Popocatépetl w środkowym Meksyku, znanym z aktywności UFO i ET. Oczywiście CSETI nie była w stanie zagwarantować CBS, że natrafi na pojazd kosmiczny istot pozaziemskich. CSETI żywiła jednak nadzieję, że stanie się coś doniosłego, zaś amerykańska sieć przestanie zaprzeczać temu tematowi i zrelacjonuje swoim widzom wydarzenia takie, jakie je widziała. CBS z kolei obiecała CSETI za możliwość towarzyszenia przekazanie każdemu z członków ekipy badawczej nieobrobionego materiału filmowego zarejestrowanego podczas tej wycieczki, jak też kopię programu 48 Hours wyemitowanego 21 kwietnia. Do 15 czerwca, to jest do momentu napisania oryginalnego artykułu, CBS nie dopełniło warunków pisemnej umowy. Odmawia również przesłania jakiegokolwiek nieobrobionego materiału. Zamiast więc sprawić, by prezentacja 48 Hours stała się słowem o wydarzeniu w Meksyku, ja, członek CSETI RMIT, piszę o historii, której w tym programie zabrakło. Zaledwie tydzień przed zdarzeniem otrzymałem zawiadomienie dotyczące RMIT od Shari Adamiaka, koordynatora CSETI RMIT. 19 marca poleciałem do stolicy Meksyku, gdzie spotkałem się z członkami zespołu śledczego, doktorem Stephenem Greerem, Shari Adamiakiem i Marty Kellerem. W mieście Meksyk spotkaliśmy się z ekipą 48 Hours, która składała się z dwóch kamerzystów, Russella i Persiego, zastępcy producenta Claudie Douglas oraz reportera Harolda Dowa. W sobotę rano obie ekipy udały się do Metepec. małego miasteczka u stóp góry Popocatépetl, kipiącego wulkanu, który zagraża samej stolicy Meksyku. Przejechawszy ponad 100 mil, dotarliśmy w okolice wulkanu, poprzez miasto Puebla i miasteczko Atlixco, docierając do urokliwego, należącego do rządu ośrodka w Metepec, w którym się zatrzymaliśmy. To właśnie w tej okolicy niewielki pięcioosobowy zespół z doktorem Greerem i panem Adamiakiem w składzie przeżył w 1993 roku spotkanie z latającym trójkątem. Czy po raz kolejny dane nam było spotkać taki pojazd i wejść w interakcję z ludźmi na jego pokładzie? Czy pozwoliliby, aby filmowała ich ekipa filmowa największej sieci telewizyjnej? Przekonaliśmy się niebawem. Już pierwszej nocy, znalazłszy odpowiedni punkt widokowy i miejsce do lądowania, mieliśmy zdumiewające wydarzenie. Z naszej lewej strony dostrzegliśmy zbliżające się bursztynowe światło, przemieszczające się powoli na zachód w kierunku góry Popocatépetl. Martin zasygnalizował znajdującej się w pobliżu ekipie filmowej, aby rejestrowali to zdarzenie, podczas gdy Steve zaczął wysyłać statkowi sygnały przy pomocy silnego światła, zaś Shari i ja obserwowaliśmy obiekt przez lornetki. Zauważyłem kilka białych świateł oraz migające czerwone światło. Gdy obiekt zbliżył się do miejsca, w którym się znajdowaliśmy, zobaczyłem, że białe światła tworzyły kąty trójkąta, w środku którego znajdowało się czerwone światło. Wówczas nastąpiło zdarzenie dla nas najistotniejsze. Wszystkie światła zniknęły, następnie jedno światło rozbłysło w naszą stronę, jaskrawo odpowiadając na nasze sygnały. Błysnęło po raz drugi i trzeci. Ostatecznie doliczyliśmy się 6 wyraźnych błysków. Było to bliskie spotkanie piątego typu, CE5, w którym to ludzie zainicjowali spotkanie z pojazdem pozaziemskim i jego pasażerami, sfilmowane przez załogę amerykańskiego serwisu informacyjnego, która również ku swojemu zaskoczeniu uchwyciła zdarzenie przy pomocy swojej zaawansowanej technicznie kamery. To zdarzenie rozegrało się o 11:45 wieczorem. Gdy wróciłem do domu, przeczytałem raz jeszcze artykuł doktora Joe Burksa w czasopiśmie Unicus, który stwierdzał, że w 1993 roku, brak dokładnej daty, o godzinie 11:45 wieczorem miało miejsce bliskie spotkanie z dużym trójkątnym obiektem. Czy był to tylko przypadek? Czy też na swój sposób powiedzieli: witamy ponownie? Następnego dnia wreszcie pojawili się Claudia i Harold Dow, mówiąc, że musieli przeczekać jeden dzień w Puebla, ponieważ wynajęty przez nich samochód zepsuł się. Zastanawialiśmy się, dlaczego nie wezwali taksówki. W końcu to było zaledwie 20 mil od nas. Postanowiliśmy spędzić wczesne popołudnie w jednej z restauracji w Altimayaya, małym wiejskim przyjaznym miasteczku u stóp wulkanu. Podczas gdy Harold Dow przeprowadzał ze Stevenem wywiad na temat CSETI, ja miałem sposobność rozmawiać z pomocą tłumacza z Antonio Lopezem, jednym z właścicieli tej restauracji. Antonio powiedział mi, że w poprzedni piątek o 8 wieczorem, czując, że zbliża się jakiś pojazd, wpuścił kilku klientów na dach swojej restauracji, aby mogli zobaczyć jaskrawy obiekt w kształcie jaja, który przeleciał nad doliną, zawisł w powietrzu nieopodal wieży kościoła, przeleciał na drugi koniec doliny i zawisł w powietrzu niedaleko kościoła w następnym miasteczku. Pan Lopez, burmistrz Altimayaya, stwierdził, że w ciągu ostatnich kilku lat 90% mieszkańców jego miasteczka widziało takie pojazdy. Czuł, że nie pochodziły one z ziemi. Zapytałem go, czy się ich obawiał. Odpowiedział, że nawiedzały one te okolice już od lat i nikomu nie stała się krzywda. We wtorek wieczorem zatrzymaliśmy się na wzgórzu, bliżej trasy, po której poprzedniej nocy przeleciał obiekt. Tej nocy wraz z Haroldem Dowem braliśmy udział w przyjęciu powitalnym, przygotowani na okoliczność spotkania twarzą w twarz z ludźmi z tych statków. Byliśmy tam nie po to, aby zobaczyć światła na niebie czy też ujrzeć kosmiczny pojazd, ale by spotkać ludzi z tych pojazdów, które przelatywały nad tą okolicą. Po godzinie 11:30 wieczorem ujrzeliśmy pojazd podobny do tego, który zobaczyliśmy poprzedniej nocy. Tym razem znajdowaliśmy się bliżej trasy jego przelotu. Najpierw ukazał się nam jako bursztynowe światło, nadlatujące z naszej lewej strony. Przez lornetki widziałem, że posiadał on kilka białych świateł oraz jedno pulsujące, koloru czerwonego. Przemierzywszy pewną odległość, obiekt obrócił się i odwrócił kierunek lotu. znajdował się jakąś milę lub dwie od nas, blisko powierzchni Ziemi, znów naruszając meksykańskie prawo. Tuż przed tym, jak zniknął za grzbietem pasma górskiego, rozbłysnął w naszą stronę jeden raz jaskrawym światłem, odpowiadając tym samym na nasze sygnały świetlne. Byliśmy zdumieni i mieliśmy szczerą nadzieję, że może przeżyjemy tego tygodnia kolejne bliskie spotkanie. Cieszyliśmy się, że wszystko to zostało zarejestrowane na wysokiej jakości filmie, przez profesjonalną ekipę, przy pomocy kamery przystosowanej do rejestrowania gwiazd. Starlight Camera. Harold Dow był pod tak wielkim wrażeniem, że zadzwonił do CBS, sugerując, żeby pozwolono ekipie kamerzystów pozostać z nami do końca tygodnia. Zwróciliśmy mu uwagę, że choć uznaliśmy to za rzeczywiste przypadki bliskich spotkań piątego stopnia z pozaziemskim statkiem kosmicznym, to jednak nie byliśmy wystarczająco blisko pojazdu, aby dojrzeć jego strukturę. Zasugerowaliśmy też, aby przekazał materiał filmowy do analizy przez ekspertów od tego typu zjawisk, aby sprawdzić, czy będą w stanie określić strukturę pojazdu. Harold chciał uwiecznić na filmie Stevena, pytającego miejscową ludność o OVNI, hiszpański odpowiednik skrótu UFO. Poprzedniej niedzieli, w artykule z pierwszej strony meksykańskiego czasopisma ufologicznego, omówiliśmy wyraźne dzienne zdjęcie dyskokształtnego pojazdu. Harold postanowił rozejrzeć się po restauracji w poszukiwaniu kogoś, kto miał sposobność widzieć UFO. Znalazł doktora Antonio Rosasa, dentystę z Atlixco, który jadł właśnie obiad z żoną i dwójką małych dzieci. Doktor Rosas wykonał zdjęcie Nola zamieszczone na okładce wspomnianego wcześniej magazynu. Harold Dow był zaskoczony przypadkowym odnalezieniem tego człowieka w małej restauracji we wtorek wieczorem w małym meksykańskim miasteczku. Doktor Rosas, naprawdę czarujący człowiek, który szczęśliwie dla nas znał język angielski, zaprosił nas i całą ekipę do swojego domu w Atlixco, 10 mil od restauracji. Nie tylko posiadał świetną kopię swojego zdjęcia, którą przekazał nam, ale ponadto pokazał nam nagranie wideo, które wykonał w 1991 roku, przedstawiające obiekt w kształcie trójkąta. Taki jak ten, który widzieliśmy poprzedniej nocy. Na filmie wyraźnie widoczne były nie tylko trzy białe światła w kształcie trójkąta równoramiennego, ale również światło znajdujące się pośrodku pojazdu. Nagranie ukazuje również strukturę obiektu. Dr. Rosas przekazał nam oraz ekipie 48 Hours kopię swojego nagrania. Dlaczego 48 Hours odmówiło przekazania informacji o potwierdzeniu starzeń poprzedniej nocy? Dlaczego nie ukazali wysokiej integralności i szczerości mieszkańców Meksyku, którzy w tamtym tygodniu opowiedzieli nam swoje historie o OVNI? Jest to historia, której zabrakło w 48 Hours. To wciąż trwająca historia wspaniałych ludzi z Meksyku i ich chęci podzielenia się historiami o nocnych i dziennych obserwacjach, regularnie mających miejsce na terenie ich kraju. Dlaczego stacja zataiła tę historię przed swoimi widzami? W środową noc zostaliśmy sami, gdyż ekipa 48 Hours pojechała do stolicy Meksyku, aby przeprowadzić wywiad z Jaime Maussanem, dziennikarzem, który zebrał dużą ilość dowodów wideo ukazujących OVNI nad Meksykiem. Owe dowody zaprezentował w swoim programie 60 minut. W Meksyku nawet rząd jest otwarty w kwestii obserwacji tych pojazdów powietrznych. Tego dnia pan Maussan nie był jednak dostępny z uwagi na zabójstwo faworyta w meksykańskich wyborach prezydenckich. Spędzaliśmy relatywnie spokojną noc na wysokim wzgórzu, do chwili gdy Marty dostrzegł za nami dwoje ludzi palących marihuanę. Nie byliśmy pewni co do celu ich aktywności, uznaliśmy więc, że najlepszym wyborem będzie szybko i po cichu ulotnić się z tego miejsca i porządnie się wyspać. Czwartkowej nocy, po sprawdzeniu kilku potencjalnych miejsc, powróciliśmy do naszej pierwotnej lokalizacji. Zobaczyliśmy kilka nietypowych świateł wznoszących się nad doliną i stwierdziliśmy, że to ekipa filmowa wróciła, by nas znaleźć. Naprowadziliśmy ich na nasze miejsce. Około północy, gdy Marty rozmawiał z kamerzystami, usłyszałem dziwny głos, który przypuszczalnie próbował coś powiedzieć. Odwróciłem się do Steve'a, a on patrzył na Szarygo, mówiąc: co to było? To bardzo przypominało męski głos, mówił jednak niezrozumiałym językiem. Tego typu doświadczenia dźwiękowe zdarzały się już grupom roboczym CSTI i uznajemy to za jakąś formę kontaktu. Wkrótce potem położyłem się tej pięknej, spokojnej nocy i zasnąłem. Około 1:15 w nocy zostałem obudzony przez głos mówiący jeden. Leżałem płasko na plecach i w tym samym czasie zobaczyłem biały, szybko poruszający się obiekt, przelatujący po zenicie. W tym momencie nocy zenit Ziemi znajduje się po ciemnej stronie, więc nie był to satelita. W ciągu jakichś 3 sekund blask zakrył całe niebo. Nikt poza mną nie był w stanie go wyśledzić, nikt też nie słyszał głosu mówiącego jeden. Dla mnie jednak to była ważna chwila. Piątek był dniem chłodnym i słonecznym. Para i opary siarki na szczytach gór oddalały się od nas, dając nam czysty widok na kalderę wulkanu. Józef Allen Hynek używał terminu wysoka dziwność w odniesieniu do niewytłumaczonych zdarzeń powiązanych z obserwacjami UFO. Zdarzenia te mogą mieć efekty zarówno psychologiczne, jak i fizyczne. Nieważne jednak, co powoduje te dziwne aktywności, one mają miejsce. Tego dnia wyraźnie widzieliśmy wysoki na 17 tysięcy stóp wulkan Iztaccíhuatl. Ponad linią drzew, tak wyraźnie jak to tylko możliwe, widoczny był odcisk należący do często opisywanej formy pozaziemskiej inteligencji. Zarejestrowaliśmy tę formę, którą nazywam stróżem, zarówno na filmie, jak i na fotografii. Zapytaliśmy Paulino, czy kiedykolwiek wcześniej widział tę twarz. Był wprawiony w osłupienie. Nigdy wcześniej na tej górze nie widział niczego podobnego. Na wysokości około 16 tysięcy stóp znajdował się najwyżej położony przypadek dziwności, jaki dane nam było zobaczyć. Marty musiał w piątek opuścić naszą grupę. Straciliśmy naszego tłumacza. Tamtego wieczoru nasi dobrzy przyjaciele z restauracji, Paulino i Antonio, zaprosili nas, byśmy skorzystali z ich ziemi. Sherry znalazł świetne miejsce z widokiem na dolinę, w której Antonio w poprzedni piątek dokonał obserwacji, jak też z widokiem na kamienisty pagórek, z którego gospodarz sąsiedniego pola dokonał obserwacji 3 lata wcześniej. Tamtej nocy ludzie świętowali w kościele, wystrzeliwując fajerwerki. Antonio i Paulino, wraz z ochroniarzem restauracji, który był dość podenerwowany obecnością ovni w tej okolicy, dołączyli do nas na wzgórzu. Steve wytłumaczył im, co robiliśmy i dlaczego to robiliśmy. Gdy skończył, ja zapytałem ochroniarza, dlaczego wciąż obawiał się pozaziemskiej inteligencji. Odpowiedział po hiszpańsku: już się nie boję. To stwierdzenie sprawiło, że cała podróż stała się dla mnie warta zachodu. Wszyscy znajdowaliśmy wspólny język. Zauważywszy aktywność na pagórku, poświeciliśmy w jego stronę latarką, uzyskując nietypowe odbicia. Steve chwycił mnie i razem z ekipą kamerzystów biegliśmy 250 mil przez krzaki, aż do stóp pagórka, dostrzegając ludzi z latarkami. Albo nas obserwowali, albo podziwiali fajerwerki. Jest to część procesu prowadzenia badań w czasie rzeczywistym. Próbujemy nawiązać kontakt. Nie chcemy stracić możliwości, która może się pojawić. Dlatego też, gdy widzimy coś interesującego, obserwujemy to bardziej z bliska. Monitorujemy do momentu, gdy stanie się dla nas oczywiste, co to takiego jest. Nie chodzi o to, kto ma rację, tylko jaka jest prawda. Po tym zdarzeniu zobaczyliśmy, że kilka ludzi idzie po wzgórzu w naszym kierunku. To był dr Rosas z kilkoma przyjaciółmi z Atlisko. Steve wyjaśnił im, co robimy. Podzielili się z nami swoimi historiami o obserwacjach kosmicznych pojazdów pozaziemskich. Jeden z mężczyzn opowiadał, że nieopodal góry Popocatépetl widział eskadrę szybko przemieszczających się pojazdów, poruszających się jak rój pszczół, które następnie z pełną prędkością wleciały do wnętrza wulkanu. Później spotkałem jeszcze kobietę, która widziała ten sam typ aktywności. Potem, tuż po 11:30 wieczorem, staliśmy się świadkami kolejnego interesującego pojawienia się pojazdu po lewej stronie. Przemieszczał się bardzo wolno, nisko nad ziemią. Obiekt wyleciał za ten sam magmowy pagórek, na którym wcześniej znajdowało się kilkoro ludzi, jak pokazano w programie 48 Hours. Obserwując obiekt przez lornetki, widziałem oddzielenie światła białego od czerwonego. Obserwowaliśmy, jak obiekt wlatuje za pagórek i dociera do karbu po jego prawej stronie i cierpliwie czekaliśmy, aż statek pojawi się po prawej stronie karbu. Wtem ktoś krzyknął: "Spójrzcie w lewo!" Obiekt znów się obrócił. Zaczął lecieć w przeciwnym kierunku, pokazując swoją dolną część z trzema białymi światłami uformowanymi w kształt trójkąta równoramiennego i czerwonym światłem po środku oraz dwoma czerwonymi światłami z tyłu obiektu. Miał taką samą sygnaturę, co obiekt na nagraniu doktora Rosasa. To zdarzenie, sfilmowane przez ekipę 48 Hours, zostało dla nas zweryfikowane następnego dnia przez kamerzystę Russella. W niedzielę, nasza ostatnia noc, powróciliśmy w to samo miejsce nieopodal restauracji. To była kolejna piękna noc. Znów odwiedzili nas Paulino i Antonio Lopez, gdy, ku naszemu zaskoczeniu, byli śledzeni przez innych ludzi. Dołączyło do nas jakieś 50 osób z Puebla. Przyszli z namiotami, kawą i wieloma kolejnymi historiami o kosmicznych pojazdach, które dane im było zobaczyć. Cudownie było czuć, że w tej działalności zintegrowaliśmy się z lokalną społecznością. W bardzo dosłownym znaczeniu tego słowa byliśmy obcymi, którzy uczyli się komunikować i brać udział wraz z mieszkańcami Meksyku. Steve swoim Spanglishem, czyli połamanym i powykręcanym hiszpańskim z akcentami angielskimi, opowiedział im o celach CSETI i naszej wizji przyszłości, w której mieszkańcy Ziemi w pełni zintegrują się z galaktyczną społecznością. Nie jesteśmy sami. Po prostu stanowimy jedność. Autor Wayne Peterson, CSETI. Przedruk ufoevidence.org. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.